Witamy Was w tak naprawdę pierwszym podcaście GSP. Moim gościem. W sumie to nie wiem, czy moim gościem, czy może ja jestem jego gościem. Jest dzisiaj Piotr Kostrzemski, albo gościem jest Koczwara Kamil, a gada Koczwara Kamil, by było trochę pomieszanie z poplątaniem.
Jeszcze.
I tematem dzisiejszego podcastu będzie ujęcie neurologiczne, jeżeli chodzi o rodzaje rozgrzewek dla różnych typów osób. Tylko na początku nadmienię, że o typach osób nie będziemy się rozwodzić, ale tylko nakreślimy całość tematu, na co w ogóle trener może zwracać uwagę oraz fizjoterapeuta z takową osobą i zaczniemy od tak naprawdę podstaw neurologii, czyli od układu autonomicznego, czyli Piotrze, jeżeli mógłbyś nakreślić początkowo, jak ten układ nerwowy w ogóle działa, jak się dzieli i po co on w ogóle jest.
No dobrze, więc to jest tak naprawdę bardzo szeroki temat, ponieważ...
Tylko nie piszemy książki.
Nie, nie piszemy. Znaczy piszemy, ale nie na podcaście. Tak. Znaczy tak, pod kątem układu nerwowego, to co kiedyś rozmawialiśmy wspólnie, to zadałem pytanie, że czy koncepcja nasza wspólna, tak, łącznie z Wojtkiem, ma być bardziej mechaniczna, czyli będziemy tych ludzi ustawiać w przestrzeni, mówić im, że tu mają coś tam dopiąć, tu mają coś dokręcić, czy, znaczy, i to będzie chwytliwe wtedy oczywiście, że tak, czy raczej ma być to koncepcja neurologiczna, czyli mówiąc prościej, skuteczna. My pod kątem układu nerwowego tak naprawdę bardzo często skupiamy się nader często nad układem tym zależnym od naszej woli, czyli układem somatycznym, czyli tym, który unerwia nasze mięśnie, no i słusznie, no bo sam test napięcia mięśniowego, czyli funkcjonalny test manualny polega na tym, że mówi się klientowi czy tam pacjentowi trzymaj, tak, no i ma utrzymać izometrycznie mięsień w napięciu, no i wtedy wiemy, czy tak naprawdę jest kontakt układu nerwowego z układem ruchu, czyli z układem mięśniowym. No i oczywiście są różnego rodzaju formy skurczu mięśniowych, jest ten słynny skurcz izometryczny, czyli utrzymanie długości ze zmieniającą się formą napięcia lub też może być odwrotnie, tak? No i super, natomiast pamiętajmy, że poniekąd my mamy nad tym jakąś tam władzę, taką świadomą, bądź też czasami nieświadomą. Natomiast jest jeszcze drugie ogniwo układu nerwowego, czyli autonomiczny układ nerwowy. On tak został troszeczkę nazwany tym układem, źle nazwany tym układem, nad którym my nie mamy władzy, czyli ja nie mogę powiedzieć do mojego serca albo do moich jelit na przykład wolniej trawcie, albo żeby była teraz wolniejsza perystaltyka, ale swoim systemem, sposobem życia, dietą, emocjami jestem w stanie modulować funkcję układu autonomicznego. I teraz najprościej, jeżeli miałbym to powiedzieć, autonomiczny układ nerwowy ma takich, ja nazywam to tak, jak też uczę różnych studentów, też kursantów, to są, ma dwójkę braci bliźniaków. Jeden to jest ten zły, czyli układ współczulny, czyli ten, który de facto nas pobudza w trakcie stresu, jakieś tam nerwisy,
zły,
tak?
No, nie zły,
no tak, tylko wiesz, żeby łatwiej było zrozumieć, no to on się włącza wtedy, kiedy jest nam źle, tak? Czyli po prostu no, stres nagły, tak? Zezłościłem się. No i ten układ parasympatyczny, czy też przywspółczulny, który nas wycisza. No i mamy też zjawisko w naszym ciele homeostazy, czyli takiegoś stanu balansu, równowagi, o którą nam tak naprawdę chodzi, tylko że teraz trzeba pamiętać też o tym, że samo założenie homeostazy, że jest jakiś bliżej określony punkt równowagi albo jest bliżej nieokreślony punkt albo poziom hormonów, poziom płynów i często pojawiają się takie właśnie słowa bliżej nieokreślone i punkt równowagi, czyli będzie inny dla mnie, inny dla ciebie, inny dla każdego, który nas teraz słucha. No i to troszeczkę przeczy samej tej równowadze, bo to by oznaczało, że jeżeli przyjmiemy za punkt równowagi tętno 120/80 jako wzorcowe, to homeostaza nie zakłada, że ono może wzrosnąć do 200/100 w trakcie 100 koku na bungee. I to właśnie troszeczkę przeczy takim ideom homeostatycznym i tu pojawia się właśnie inne słowo, jakim jest allelostaza, czyli nic innego jak umiejętność dostosowywania się, albo inaczej, umiejętność modyfikacji homeostazy, czyli innego ciśnienia będziemy wymagać, innego oczekiwać w sytuacji stresowej i zupełnie innego będziemy oczekiwać w sytuacji relaksu, tak? No i teraz, jeżeli mamy już takie trudne słowa, czyli ukaz współczulny, ten pobudzający, przyspółczulny, ten wyciszający, oczywiście to jest bardzo w dużym skrócie, bo to też tak nie jest, no to trzeba, i jeszcze mamy jakiś punkt równowagi, czyli homeostaza i modyfikacji, czyli allostaza, no to teraz trzeba zadać pytanie pod kątem treningu, albo może nawet pod kątem prowadzenia drugiego człowieka w formie treningu czy fizjoterapii, o co nam tak naprawdę z układem nerwowym chodzi? No chodzi nam o pewien balans, no bo jeżeli teraz na przykład, no już prowadząc ileś tam set szkoleń, mniej się stresuję, będąc przed kamerą, przed mikrofonem, no to raczej jeżeli mi teraz ciśnienie by wzrosło do 120, do 200 na 100, to byłoby coś złego, tak? To znaczy, że nie potrafię dostosować się, dostroić się do danej sytuacji. Moje ciało, mój układ nerwowy reaguje niewspółmiernie do zadawanego bodźca, czyli w tym wypadku do zadania, jakim jest mówienie przed wami na przykład, tak? No i teraz właśnie o tą umiejętność dostosowywania w treningu też nam chodzi. Dlatego na jednych trzeba, mówiąc brzydko, docisnąć i konkretnie zmęczyć, jeżeli chodzi o formę rozgrzewki takiej, no właśnie rozgrzewki przedtreningowej, a inni wręcz odwrotnie, na skutek podciągnięcia tego układu współczulnego będą reagować wygaszeniem. A to znaczy, że być może w okresie tym przedtreningowym mieli za duży poziom hormonów, czy to czegokolwiek innego, a może inaczej, tej dawki współczulnej, czyli jestem podbity, jeszcze mnie podbijają, to zamiast się wyciszyć, to ja się jeszcze bardziej podbijam, już później nie mam na nic siły, więc moim zdaniem poza oczywiście parametrami układu krążenia, jakim jest ciśnienie, VO2, tak, max i tak dalej, czy też ubiegaczy poziom kwasu mlekowego i tak dalej, czyli tak zwany próg mleczanowy, no to trzeba to brać pod uwagę, ale też powinniśmy brać pod uwagę funkcję układu autonomicznego. No i teraz idąc troszeczkę jeszcze dalej, jeżeli mówimy o układzie autonomicznym, nie możemy pominąć dwóch spraw. Po pierwsze, trzeba zadać sobie pytanie, w jaki sposób mój układ autonomiczny kontaktuje się na przykład, nie wiem, z moim sercem, z moją wątrobą, z moimi jelitami, czy nawet z mięśniem, bo mięsień też posiada połączenie z układem autonomicznym. No i są takie dwie podstawowe drogi. Pierwsza droga to jest tak zwana droga, ja to nazywam tak potocznie kablowa, czyli nic innego jak jest kabelek i jest nerw i w tym nerwie są pewne włókna, które bardziej odpowiadają albo układowi przywspółczulnemu, czyli temu wyciszającemu, albo współczulnemu, czyli temu pobudzającemu. No i to jest punkt pierwszy połączenie. No i takim połączeniem na przykład z naszym układem trzewnym jelitowym jest nerw błędny, który zaczyna się w czaszce i biegnie przez całe nasze ciało i praktycznie 2/3 powierzchni trzewi on unerwia, tak? I jest to układ, on jest, wywodzi się z układu przywspółczulnego, tak? No ale jest też druga droga, tak zwana droga humoralna, czyli nic innego jak hormony, tak? No i teraz nasze reakcje praktycznie są cały czas modulowane układem hormonalnym. No i teraz układ hormonalny w jaki sposób dotrze z mojej przysadki mózgowej do mojego mięśnia, do mojej okostnej, czy też do moich nadnerczy, no właśnie wykorzystując do tego perfidnie układ krążenia. Dlatego parametr układu krążenia jest takim parametrem troszeczkę odniesienia do tego, jak funkcjonuje układ autonomiczny. No i teraz idąc jeszcze dalej, trzeba tutaj wspomnieć jeszcze o emocjach, ponieważ możemy na ten temat mówić bardzo długo, natomiast układ autonomiczny jest ściśle związany z tak zwanym układem limbicznym, czyli układem uczuć. Więc jeżeli pojawia się u nas jakieś odczucie, które my definiujemy jako pozytywne bądź też negatywne, to my to tak nazywamy i odbieramy dlatego, bo określony poziom określonego hormonu czy innych substancji chemicznych, neuroprzekaźników jest taki, że my to po prostu tak nazywamy, tak? No i teraz dlatego trzeba rozmawiać z klientem, z pacjentem o tym, co czuję, jak czuję i tak dalej. Ja też zajmuję się terapią psychosomatyczną, więc troszeczkę szerzej będę na ten temat rozmawiał z danym pacjentem, jeżeli oczywiście pacjent będzie sobie sobie tego życzył. Natomiast jest jeszcze inna kwestia. Często pojawia się, i to jest bardzo niebezpieczne w sporcie, takie zajechanie się. Bardzo często jak przychodzą sportowcy i słyszysz od niego: ja mam 6 dni w tygodniu trening, a z tych 6 dni treningowych, 4 dni treningowe to są, nie wiem, na wysokim VO2 max i w ogóle masakra. I nagle jak słyszysz go, to nie słyszysz bardzo ważnej rzeczy, a kiedy odpoczywasz, tak? No i teraz trzeba zadać pytanie sobie i takiemu pacjentowi, jaki ma cel treningu. I bardzo często, ja nie mówię, że tak jest w 90%, ale ja oczywiście mogę bazować na tym, jakie ja mam doświadczenie z pracy ze sportowcami wyczynowymi i też amatorami. Bardzo często można usłyszeć takie zdanie, no, że ja mam taki cel, bo z czymś walczę, czyli na przykład z jednego uzależnienia wszedłem w drugie. Miałem takiego jednego biegacza, który z uzależnienia od alkoholu wszedł w uzależnienie od biegania do tego stopnia, że jak 2 dni nie pobiega, to już ma pociąg do alkoholu, więc strach przed alkoholem wpędza go jakby w aktywność fizyczną, która, uwaga, jeszcze bardziej go niszczy wtedy, bo fajnie, że znalazł sobie jakąś drogę, nazwijmy to, bo to jest ucieczka, bo to nie jest rozwiązanie problemu, natomiast no, trzeba na to też zwracać uwagę. No i tutaj, jeżeli mówimy o formie treningu, no to trzeba przede wszystkim ją dopasować do potrzeb klienta, do potrzeb pacjenta, o czym mówi cała nasza koncepcja również, ale tak naprawdę to jest wiedza ogólnomedyczna, tak? Ja się troszeczkę śmieję, że co może trener czy też fizjoterapeuta zrobić z emocjami? No i teraz, jeżeli sobie pomyślimy o tym układzie nerwowym, autonomicznym przede wszystkim, to jest jedna droga, tak naprawdę najłatwiejsza droga, jest dróg wiele, ale jedna droga taka, którą możemy bardzo łatwo zmodulować, układ autonomiczny, to jest oddech, czyli przepona. I teraz, jeżeli myślimy sobie o przeponie oddechowej, to układ przywspółczulny, to bardzo łatwo sobie zapamiętać, my na szkoleniach będziemy rysować taki rysunek też, wszystko, co jest nad przeponą, to układ przywspółczulny, czyli ten wyciszający, wycisza, czyli jak się włączy układ przywspółczulny, to oddech nam się normalizuje, bicie serca, rytm bicia serca spowalnia i tak dalej, ale uwaga, wszystko poniżej przepony, czyli trzewia, pobudza, czyli mamy lepszą perystaltykę. Dlatego bardzo często po jedzeniu nam się chce spać, albo często pojawia się słynne bulgotanie w jelitach i tak dalej, i w brzuchu. Natomiast układ współczulny działa dokładnie odwrotnie. To, co jest nad przeponą, on pobudza, czyli mamy szybszy oddech, szybsze tętno, ale uwaga, spowolnioną perystaltykę. Ja to zawsze mówię, że jeżeli sobie wyobrazimy, że jesteśmy rycerzem i walczymy w jakiejś walce, no to nie myślimy o tym, żeby jeść kanapkę, tak? Więc jak mamy dużą dawkę współczulną, to też nie czujemy głodu, mamy stępienie czucia bólu, czyli jesteśmy, mówiąc tak wprost, troszeczkę znieczuleni, ale jeżeli ten stres nie trwa długo, to mamy też wyczuloną percepcję, więc to nie jest tak, że ten układ współczulny jest taki do końca zły, tylko właśnie chodzi o ten stan równowagi. Te dwa układy balansują się naprzemiennie i teraz bardzo często, żeby załączyć układ przywspółczulny, zaleca się wydłużyć fazę wydechu, czyli może też są takie badania, no bo generalnie ja bym zadał pytanie, czy można przeponę rozciągnąć? No według najnowszej wiedzy nie można przepony rozciągnąć, dlatego ja się nie dziwię, że często lekarze się z nas, fizjoterapeutów czy osteopatów śmieją, że rozciągają coś, czego się nie da rozciągnąć, ponieważ taki jeden z większych zakresów ruchu przepony, czyli od wdechu do wydechu, to jest około 15 mm. To nie jest dużo, więc co my tu chcemy rozciągać? Ale okazuje się, że jeżeli zrobimy wydech, to przy każdym wydechu przepona lekko oddala swoje przyczepy, więc jeżeli mówimy o czymkolwiek takim, co może wpłynąć na wydłużenie przepony, rozciągnięcie, no to jest właśnie wydłużona faza wydechu. Jeżeli jeszcze to zrytmizujemy, czyli połączymy to z rytmem i spokojem oddechu, to wydzieli nam się acetylocholina, a wydzielenie acetylocholiny poprzez stymulację ruchu przepony może pobudzać pień nerwu błędnego, a jak mówiłem parę minut wcześniej, nerw błędny, no to jest nerw przywspółczulny. Dlatego na przykład wszystkie te medytacje, które są, czy też trening Jacobsona, czy różnego formy treningu, treningi autogenne i tak dalej, jak zwał, tak zwał, no to bazują między innymi na tym, żeby ten nerw błędny włączyć. Idąc dalej, sama taka rytmizacja oddechu może powodować, z racji tego, że włącza się, powinna się włączyć funkcja nerwu błędnego, no to włączają się procesy gojenia tkanek, czyli procesy przeciwzapalne, tak? Więc jakby pod kątem układu nerwowego formy treningu, czy też rozgrzewki są bardzo istotne. Jednych pacjentów trzeba właśnie na początku wyciszyć, bo my chcemy wystartować z pewnego balansu, tak? Bo jeżeli pacjent przychodzi i jest podbity, no to teraz jak my go będziemy jeszcze bardziej podbijać, no to będziemy wchodzić w jego jakiś tam końcowy zakres i może dojść na przykład do omdlenia, może dojść do zasłabnięcia. Tak? A jeżeli jeszcze przychodzi, jest stan hypoglikemii, gdzie my wiemy, że pod kąt, to też są ciekawe badania, że jeżeli nagle się zestresujemy, albo co ja mam na myśli stres, to nie to, że usłyszałem, że skarbówka wchodzi, tak? Tylko chodzi po prostu jakikolwiek forma stresu, tak, nie wiem, jakiegoś zadania, no i mam jakieś zadanie, muszę wyjść, no to włącza się odruchowo układ współczulny, no to glukoza pędzi do mózgu, żeby dostarczyć paliwa no, najważniejszym jakby tutaj organom, tak, no, mózgowi przede wszystkim, tak. No i teraz jeżeli nie mamy tej glukozy odpowiednio w dużej ilości, no to po prostu dochodzi do zasłabnięć, tak, więc na tym też trzeba zwracać o tym i o tym mówić, no i absolutnie nie można też pominąć samej diety, tak, więc zła dieta absolutnie też może jakby od tej drugiej strony, czyli zła dieta wpłynie nam na złą pracę narządów wewnętrznych, które to będą wysyłać zły sygnał przez nerw błędny do góry. No i mamy w koło Macieju, dlatego jest na przykład cała teoria Aleksandra Lowena, tak, emocje zawieszone w ciele. Ja wiem, że dużo z tych rzeczy jest nad wyraz, tak? Ja też dlatego nie mówię to, że jeżeli jestem tak ściągnięty, to na pewno emocje. Nie zawsze, ale sama postawa, sama jakby tutaj no, nasza postawa w przestrzeni, postrzeganie siebie w przestrzeni może wpływać pozytywnie lub negatywnie na nasz odbiór, więc kluczem przynajmniej w naszej koncepcji jest to, żeby znaleźć klucz dotarcia do tego klienta czy też pacjenta poprzez różne formy treningu, czy to będzie oddechówka, czy to właśnie będzie odwrotnie, trzeba będzie docisnąć. Nie wiem, jak ty widzisz.
Czyli tak.
Znaczy to jest skrót, przepraszam, to jest skrót 3 lat o układzie nerwowym.
Co do jeszcze postawy, no to znowu dla wszystkich, którzy oglądają nas na YouTube, postawa taka, o, pokazująca w ten sposób, gdzie jest ten cały wyprostowany i pewny siebie, będzie wpływała chociażby na zwiększanie poziomu testosteronu, ponieważ jesteśmy w takiej typowo dominującej pozycji, nie zamkniętej, tylko dominującej, zrelaksowanej, gdzie to ja kontroluję całość sytuacji. I to już jest taka typowo zależność psychologiczna, która oczywiście budowana jest u nas ewolucyjnie od wielu, wielu, wielu lat i jakby to nie jest żadna nowość. To, o czym tutaj mówię, ale oczywiście, że to, co już powiedział Piotr, że same emocje oczywiście, że będą wpływały na całość postawy, a zależności posturalne oczywiście będziemy rozpatrywali chociażby od tego oddechu, co już tutaj powiedział mój przedmówca o układzie sympatycznym i parasympatycznym, tylko znowu pojawiło się, że ten stres jest zły. Oczywiście później Piotr sam opowiedział o tym, że nie ma stres dobry, zły, tylko problemem u nas w XXI wieku, dla nas w roku 2021 jest to, że my tak naprawdę w większości nie odpoczywamy nigdy. Znaczy, że w tym stresie jesteśmy przewlekle, bo to, że przykładowo, nie wiem, 100 lat temu ktoś, nie wiem, nie miał czego jeść, no ale zdobył pożywienie i samą tą swoją potrzebę zrealizował. Czy tak samo jak mamy chociażby wśród świata zwierząt, jak mamy układ sympatyczny cały pobudzony, czyli ja muszę zdobyć pożywienie, zbieram się do polowania, to oczywiście, że robię uciekaj albo walcz, ale przez większość dnia, tak naprawdę to będzie lwia część dnia, odpoczywam, czyli jedz i odpoczywaj. I zwierzęta o tym doskonale wiedzą, ale my ludzie jako zaawansowana forma tych zwierząt jakoś nie do końca gdzieś zwracamy już na to uwagę. Ten pęd do życia tak naprawdę ukształtował nas w jakiś sposób. No i znowu każdy z nas idealnie klika na smartfonach czy też komputerach, całość dnia jest pobudzana bardzo mocno wszelkimi bodźcami, a gdzie jest tak naprawdę czas na odpoczynek. I znowu to nie o to chodzi, żebyście z podcastów wynieśli naukę, że należy się zamknąć w lesie, wyrzucić telefon i nagle żyć i przytulać się do drzew, tylko rzeczywiście należałoby wspomnieć o samym procesie regeneracji od podstaw, czyli od tego odpoczynku, czyli to, co były zależności choinergiczne, o których mówił Piotr, czyli że to spokój będzie wpływał oddechowo poprzez korelację trzewną do samej wydechowej. Mówimy o tym, że sam ten spokój może być uzyskiwany, czyli ten mindfulness, który bardzo mocno jest promowany we wszelkich środowiskach jogicznych. To, żebyśmy my rzeczywiście się w końcu wyciszali. To będą jedne z niewielu zajęć na rynku fitnessowym, które będą proponowały takową formę zajęć, która oczywiście opiera się o podstawy medytacji, jest niczym innym jak kontrola oddechu, czyli nawet nazywając to po imieniu, o minimalnym kontakcie z samym sobą, czyli gdzie ja w ogóle oddycham, co czuję, gdzie mam w ogóle klatkę piersiową, czy ona się jedzie w ogóle unosi, czy nie do końca. To jest tak naprawdę chwila dla siebie, w którym jesteśmy w stanie poczuć własnych siebie. Dlatego o tym tak mocno tutaj będę wspominał. I odnosząc już się dalej do samych zależności treningowych, to skoro bardzo mocno też skupiamy się chociażby na tym treningu, mówimy o samych zależnościach dietetycznych i tak dalej, to czemu tak naprawdę nie skupiamy się w ogóle na oddechu, skoro bez jedzenia jesteśmy w stanie przeżyć parę tygodni, bez wody do tygodnia, a bez oddychania jesteśmy w stanie przeżyć maksymalnie 10 minut, no to jak to jest, że o tym oddechu a nie mówimy, dwa nie zwracamy na niego uwagi. Czyli dla osoby bardzo mocno zestresowanej, która przychodzi do nas na trening, pierwszą rzeczą, jaką będziemy robili, to jest co? No wiesz co, na rozgrzewkę dzisiaj będziemy robili oddychanie, czyli tak naprawdę będziemy ciebie tonizowali. To, co już powiedział Piotr, że faza wydechowa tak naprawdę powinna być po prostu dużo dłuższa od tej wdechowej, nie wdając się znowu w szczegóły, jaka ma być to forma, czy jest to jakaś tam pranayama i tak dalej. Nie o tym jest w ogóle podcast, tylko o podstawowych zależnościach, które można wdrożyć do treningu i co w ogóle należałoby zgłębić, żeby naszego klienta czy pacjenta, tudzież zawodnika przygotować najlepiej do tego wysiłku, bo znowu wszystkie mięśnie oddechowe, jeżeli są przeciążone tak naprawdę i będą tutaj wchodziły zależności posturalne, czy nazwiemy to mięśniami pochyłymi, zębaty, przedni, ponoć też mięsień, który będzie świetnie odpowiadał za całą depresję łopatki, no wszystko super, czy też skosy wewnętrzne, zewnętrzne brzucha, no ale co z tego, że znamy całą teorię, jak pobudzić te mięśnie, skoro one nigdy się tak naprawdę nie relaksują, to jak ja mam nadać im jeszcze więcej stresu i oczekiwać od swojego ciała, że te wszystkie partie mięśniowe będą zaangażowane w ruchu, skoro one pełnią rolę, której tak naprawdę nie powinny robić. Czyli to, co mamy o samym stabilizowaniu i samej funkcji posturalnej, tak jak będzie to od samej naszej przepony, czyli A oddychanie, B funkcja posturalna, no to nie możemy też oczekiwać maksymalnych efektów od naszego optimum wkładanego w trening. Nie?
Absolutnie tak i też trzeba pamiętać o tym, że tak jak Wojtek u nas odpowiada za wykonywanie funkcjonalnych testów mięśniowych, które zostały zmodyfikowane z dawniejszych MTM-ów i ja rozumiem jako fizjoterapeuta całą tutaj taką otoczkę, że no kurczę, ale to jest przecież tylko napięcie mięśniowe. Co więcej powiem, że jeżeli ktoś, kto wykonuje najprostszy test siły mięśniowej, uważam, że trener powinien to zrobić, żeby ocenić przede wszystkim co działa, co w ogóle działa, a co nie działa, zero-jedynkowo. Jakby tutaj takie zależności, że na przykład nadgrzebieniowy się wyłączył, bo podgrzebieniowy przyjął funkcję i tak dalej, to moim zdaniem niech się tym fizjoterapeuci zajmą lub bardziej świadomi trenerzy medyczni i tak dalej. Okej, ale do czego zmierzam, dlaczego o tym teraz mówię? Trzeba pamiętać, że jeżeli dany pacjent będzie, czy też klient będzie na podbiciu wegetatywnym, współczulnym, to on będzie miał wszystkie testy prawidłowo. Albo będzie miał też nawet i odwrotnie. Więc te właśnie ta strefa może nam zaburzać obraz pacjenta. W zależności w jakim stanie gość przyjdzie do nas.
Tak? Tak samo jak mówimy o takiej książkowej hipertonii globalnej, no to znowu niejednokrotnie mieliśmy osoby, które naprawdę wykazywały hipertonię globalną, no ale to były osoby na przykład, która przyszła, jak się okazywało później, z naderwanym jakimś mięśniem i tam wszystko ponoć działało, tylko że na przykład jeden test wykazywał zależność bólową. No i dlaczego? No i tutaj po prostu trener no, nie jest w stanie tego ocenić, ale widzi, że wiesz co, coś chyba tutaj nie tak. W sumie to lepiej, jakbyśmy nie robili tego treningu i żebyśmy sprawdzili, dlaczego tak się stało, bo naprawdę coś tutaj nie gra.
I też trzeba pamiętać, że każdy z nas ma tak zwane swoje, w cudzysłowie, amulety. Jeżeli możecie zrobić prosty test, jeżeli macie osłabienie jakiegoś mięśnia, pomyślcie sobie o czymś, co was jakby mobilizuje, pomyślcie właśnie o czymś, co jest dla was przyjemne i nagle się okaże, że jeżeli nie ma uszkodzenia tej struktury, ja mówię cały czas o takiej sytuacji, czyli jest dobre unerwienie, nie ma jakiegoś tam uszkodzenia strukturalnego, nie wiem, zerwania całkowitego, to gwarantuję, że często tonus, znaczy siła mięśniowa się poprawi. Tylko znowu, to jest pobudzenie się poprzez pewną myśl i to się zgadza z funkcją autonomicznego układu nerwowego. My samą myślą, jako jedyne istoty żywe, my samą myślą jesteśmy w stanie pobudzać konkretne bieguny układu autonomicznego. Zwierzę, jak kiedy się zestresuje, no kiedy zobaczy bodziec, czyli stresor. Jeżeli sarna sobie je trawkę i zobaczy wilka, no to glukoza szybko pobiegnie do mózgu, włączy się kortyzol i tak dalej i sarna ucieknie. I jak sarna zobaczy, że zgubiła wilka, to uwaga, od razu się rozluźnia i co je trawkę. Natomiast jeżeli chodzi o człowieka, to tylko człowiek samą myślą może wzbudzić sobie konkretną reakcję. Czyli nie ma de facto ani stresora, ani nic, a się mogę zestresować. To jest pewien problem, jak to wyłączyć, no bo zapętlamy się.
To tak samo dla osób, które znają oczywiście podstawy kinezjologii stosowanej i manualne testy mięśniowe, są z nimi za pan brat, to możecie zrobić bardzo prosty test dla swoich klientów, czyli wypowiadacie jakąś sekwencję rzeczy, których lubią lub nie lubią. Testujecie cały czas jeden mięsień, nie jako samą test siłowy, tylko czy układ nerwowy daje nam to takie charakterystyczne odbicie tego mięśnia, że działa, jest mocny, czy że rzeczywiście wyłącza nam się jego funkcję. Czyli przykładowo, czy lubię pomidory, trzyma, czy lubię śledzia, nie trzyma. O, wiesz co, chyba śledziów nie lubisz. To jest tak proste i tak działa. I to jest jakby w bardzo łatwy sposób można właśnie taką rzecz wypraktykować. Jakby no też chyba po tym podcaście będziemy mieli później wysyp pytań, czy możesz mnie zdradzać i widzisz, można to bardzo łatwo sprawdzić.
Znaczy, jakbym był kinezjologiem, to pewnie bym powiedział, że tak, mogę to wykryć, tak? Znaczy, słuchajcie, bo to niestety można popłynąć za bardzo, tak? Jest to pewien jakiś, bo to wiecie, można w końcu określić w taki, w cudzysłowie, czyjś amulet, tak? Albo raczej taki czasowy stresor, nazwijmy to, no bo to podbudzasz się wegetatywnie de facto. No i teraz tak, no jak stoisz pod sztangą i robisz przysiad z ciężarem, który czujesz, że nie dasz rady, no to zacznij się stymulować myśl samą myślą i dźwignisz. Pytanie jest takie, no zdrowe czy niezdrowe? No niezdrowe, no co mam powiedzieć, no bo de facto zrobiłeś coś więcej, aniżeli twoja rzeczywista, taka zdrowa siła ci pozwoliła. Tylko, że uwaga, ja nie mówię o sportowcach wyczynowych, bo tam zupełnie o coś innego chodzi. No trójboiści bardzo często na przykład wąchają pewne zapachy przed ich pobudzające przed podjęciem bojów, tak? I to znowu można by powiedzieć, o kurczę, jakieś czary mary, ale nie, jest odpowiedź w samej fizjologii, neurofizjologii układu autonomicznego, ponieważ są pewne jądra podkorowe, które rozwijają się jednocześnie z układem ruchu i jednocześnie jak jest rozwijany szlak węchowy, a szlak węchowy wiemy, że jest najbardziej aktywny neuromodulacyjnie, czy też neuroprzebudowie, tak? Więc szlakiem węchowym naprawdę można bardzo wiele tutaj zdziałać, stąd te komórki węchowe są pobierane do różnego rodzaju przeszczepów. Tylko trzeba pamiętać, że kiedy to robić i żeby nie nadinterpretowywać jakiegoś testu właśnie czymś takim, właśnie z okami powiedzieć, o, pomyślałem o śledziu i wielokrotnie jak pomyślę o śledziu, będę miał osłabienie siły mięśniowej. No okej, może to jest jakaś wskazówka, że może raczej, nie wiem, ten smak ci nie pasuje i tak dalej, ale to To nie znaczy, że to tylko tyle znaczy, tak bym
dokładnie
powiedział.
To tylko tyle znaczy, że jest to tak zwana no, siła autosugestii bardzo mocna, którą właśnie już opisałeś, że jest to tak naprawdę bodziec centralnego układu nerwowego i nic więcej, jakby nic z tego dalej nie wynika, nie?
Tak, żeby nie przeceniać pewnych rzeczy. Ale druga rzecz od człowieka, czy też od trenera, fizjoterapeuty, który testuje choćby pacjenta, czy też głupi test siły mięśniowej, bardzo trzeba uważać na to, jak się przykłada siłę do danego mięśnia, czy innymi słowy, jak się kładzie dłoń. I tutaj znowu, jeżeli moja dłoń będzie twarda, sztywna i położę, chwycę się porządnie, to mogę podbić napięcie, tak. Czyli test jest pseudopozytywny, tak? A może być też odwrotnie, że ktoś nie lubi takiego chwytu, tak? I się osłabi, tak? Wszystko zależy od konstrukcji psychofizycznej tego, z kim rozmawiamy. My tak bardzo często, ja się łapałem na tym, że jak przychodzi pacjent, to ja od razu go dotykam, tak? Ale później, to parę lat temu do tego doszedłem, w oparciu o jakieś tam doświadczenie i obserwacje i rozmowy ze starszymi kolegami, że kurczę, my nie wiemy, z jakim bagażem doświadczeń przychodzi przeciętny Kowalski, tak? Może to jest na przykład kobieta, która była wykorzystana seksualnie, no i teraz ja ją dotykam za miednicę, żeby sprawdzić wysokość kolców biodrowych tylnych górnych, no i teraz nagle mogę mieć naprawdę dziwne reakcje, nie takie, jakie bym zamierzał pod kątem terapii, więc trzeba być naprawdę wyczulonym. No i tutaj wchodzimy jakby w bardzo ciekawą kwestię zupełnie innej nauki, między innymi o neuronach lustrzanych, no i o tak zwanym zjawisku empatii. W ogóle tworzą się różnego rodzaju, słuchajcie, działy we współczesnej medycynie, na przykład jest książka o biologii empatii, czyli to zostało zbadane i faktycznie, zauważcie, teraz zwrócę się może do trenerów, że są klienci, z którymi dobrze wam się pracuje, a są klienci, z którymi wam się źle pracuje, ale wcale nie dlatego, że nie wykonują tego, co wy prosicie, tylko no, coś tam nie gra, tak? I nagle ten taki ktoś trafia do zupełnie, nie wiem, waszego kolegi czy koleżanki i tamten ktoś robi albo to samo, co wy, albo nawet mniej niż wy, przynosi to rezultat. Więc no, musi się coś zgrać, więc nie, jakby wiemy, że nie są to czary-mary, nie jest to fizyka kwantowa, tylko jest to no, prosta zasada biologii, tak? Tylko że są dwie drogi odczuwania empatii, czyli wyczuwania, odczuwania tego, co druga osoba. No, zostało zbadane, że jeżeli obserwuję, jak ktoś komuś odcina rękę i ten, kto komuś odcina rękę, krzyczy z bólu, ja zacznę to obserwować, to w moim mózgu będą pobudzane te same strefy czucia bólu, co u tej osoby, która to wykonuje. Mimo że ja bólu fizycznie nie czuję, ale mam pobudzone to te same jakby strefy. To zostało zbadane między innymi wcześniej na małpach, a później na ludziach. Tylko że teraz jest bardzo ważna rzecz. Są dwie drogi odczuwania. Jest droga niska, to co mają często malutkie dzieci. Jak dziecko idzie do przedszkola, jak jedno dziecko zacznie ryczeć, cała reszta zaczyna ryczeć. Czyli nie ma takiego zrozumienia, tylko jest akcja-reakcja. Natomiast od nas, osób dorosłych, a raczej może inaczej, od osób zajmujących się z drugim człowiekiem, tak jak ja jestem fizjoterapeutą, zajmuję się pacjentem, też od was, trenerów, wymaga się tak zwanej drogi wysokiej. A co to znaczy? Zrozumienia. Ktoś mi płacze, to ja w pierwszej kolejności no nie będę chciał odczuwać tego samego, tylko się zastanowię, czemu tak jest. To już jak zadaję to pytanie, to znaczy staram się zrozumieć, co ta druga osoba przechodzi. To pamiętam, jak kiedyś jeden z trenerów, jak jeszcze w Warszawie prowadziłem swój gabinet, powiedział, że mówi, że miał taką sytuację, że zadawał tam swojej podopiecznej pewne ćwiczenie z ketem, chyba swingi, i ona jak brała zawsze jakiś ciężar, nie pamiętam, przyjmij, niech to będzie 20 kilo, tak? Niech tak będzie, tak? To zawsze płakała. Zrobiła to z płaczem i on nie rozumiał, o co chodzi, więc to bagatelizował. Myślał, że po prostu dziewczyna podbija się teraz, że tak powiem, wegetatywnie, tak reaguje. A co się później okazało, ona za każdym razem, jak brała 20 kg, to się przypominała sytuacja, jak poprzedni trener przy 20 kg na nią wrzeszczał. I ona się bała, że on będzie na nią wrzeszczał. I ona cały czas, wyobraźcie sobie, to jest paradoks, robi swinga i ryczy i patrzy, skanuje trenera, czy przypadkiem nie uniesie na nią głosu. No właśnie. Tak?
Czy oczekuje tej samej reakcji? Takie trochę syndrom sztokholmski.
Trochę tak, ale
no, no,
to szuka, jest neurologia, nie?
Szuka tego, co zna, po prostu, czy to jest dobre, złe. No po prostu jest.
No dokładnie i tak. Tyle. I to jest kwestia rozmowy, nawet tak. Zadania pytania, czemu tak reagujesz, co się dzieje, co czujesz, bo nam, przynajmniej w naszej koncepcji, chodzi o to, żeby nie tworzyć patologii, nie tworzyć robotów od wykonywania zadań i ćwiczeń, tylko żeby coś zmienić. Tylko my zawsze zadajemy pytanie, co chcesz zmienić. Jeżeli przychodzi biegacz, chce lepiej biegać, to jest jego cel, ale zadajemy też pytanie, a czy bierzesz pod uwagę swoje urazy, czy chcesz mieć urazy, nie chcesz. Oczywiście każdy wam powie, że nie chce mieć urazu, tylko nikt nie sobie nie wyobraża, że musi zrobić pauzę w treningu.
Że musi zrobić bardzo dużą regresję, tak. Bo po prostu nie jest na to gotowy.
Dokładnie tak. A to właśnie chodzi o pewien balans układu nerwowego, tak? Bo istnieje zjawisko w medycynie i w psychologii nawet, jak przeciążenie allelostatyczne, czyli my już mamy tyle mechanizmów nadwyrężonych, że już nic nie działa. Przykładem tego, co niestety niektórzy wykorzystali to w bardzo niedobry sposób, jest zjawisko zakwaszenia organizmu. Tylko że teraz organizmu naszego w dosłownym znaczeniu tego słowa zakwasić się nie da, ponieważ my mamy tak zwany system buforujący. Jeżeli teraz zadam wam takie, jak ktoś ma problemy z nerkami, chyba niech nie robi, nie? Wypijcie sobie 50 octu i zobaczycie, co się będzie działo, tylko takiego spirytusowego, zobaczycie, co się będzie działo. Za chwilę zarobi wam się gorąco, spocicie się i zaczniecie dyszeć. A to znaczy, że rozkładacie ten kwas na czynniki pierwsze, przede wszystkim na wodę. I za chwilę pójdziecie do łazienki się wysikać. I to znaczy, że wasz system buforujący nie pozwolił na to, żeby organizm się zakwasił. Jeżeli organizm się zakwasi w dosłownym znaczeniu tego słowa, to jeżeli w przeciągu paru godzin nie wylądujecie na Ojomie, to macie swoje święto 1 listopada, tak? Czyli wszystkich świętych. Więc niestety taka jest prawda. Natomiast jak ja to mówię, ci, co piszą książki dostępne w Empiku, jakby nie podaję nazwisk, bo to nie o to chodzi, wykorzystali to troszeczkę odwrotnie. Bo oni mówią, że dieta odkwaszająca. Jeżeli sobie przejrzycie na te wszystkie przepisy, to tak naprawdę jest to często zbilansowana dieta zdrowa z dużą ilością warzyw, owoców i tak dalej. Tylko o co tutaj chodzi? Jeżeli masz dietę, która powoduje, że twój system buforujący pracuje na podwyższonych obrotach, czy innymi słowy, żeby to łatwiej zobrazować, przyjmijcie, że zaczynacie pić codziennie ocet, tak? No to codziennie nadwyrężacie ten układ i zmuszacie do tego, żeby lepiej pracował, mocniej na podwyższonych obrotach. No i teraz może się zdarzyć tak, że w pewnym momencie zdarzy się taka sytuacja w waszym ciele, że będziecie tego układu buforującego naprawdę potrzebować, on się nie załączy. Po prostu skończyły się jego możliwości. No i wtedy jest zakwaszenie organizmu. Więc to, co robimy różnego rodzaju rzeczami, to jakby z poziomu tutaj staramy się zbliżyć do tego pułapu, żeby na nowo wystartować, tak? Więc tak to między innymi wygląda, dlatego na przykład mówiąc, wracając znowu o oddechu, oddech, to co często my powtarzamy, to co Kamil z Wojtkiem robią też na treningu, jeżeli pominiemy prawidłowe oddychanie w trakcie wykonywania danej fizycznych ćwiczeń, może dojść do tego, że my będziemy potrafili wykonać zadanie, czyli powiecie pacjentowi, stań na jednej nodze, on stanie na jednej nodze, zrób plank 5 minut, zrobi wam 10 minut, ale kosztem czegoś, tak? To znaczy, nie wykorzysta tych umiejętności w życiu, tak? Dlatego to, co mówimy, że tylko chód się liczy, ponieważ my głównie chodzimy i podczas chodu oddychamy. I to badania z 2018 roku mówią też wprost, że przepona w dużej mierze, jak nie w 60% odpowiada za kontrolę postawy i równowagi. Zatem jeżeli robimy ćwiczenie jednocześnie aktywując oddech, no to jesteśmy bliżej do przetorowania czegoś, co chcemy, czyli nawyku ruchowego, tak? A jeżeli pomijamy ten oddech, no to fajnie, dźwigniemy dobrze ciężar, zrobimy planka, ale uwaga, zegniemy się, żeby sięgnąć po siatkę z zakupami i zostaniemy tam, bo skończy się nasze możliwości tkanki miękkiej, nie?
Czyli z całego podcastu, jeżeli chodzi o te podstawy, tak naprawdę neurologii, nie powiedzieliśmy w ogóle, jak się znowu rozgrzewać, no bo znowu, ja mogę mówić wam, że typ taki i taki najlepiej jakby wykonał 4-minutową czy 6-minutową sesję SMR punktów, które rzeczywiście są dla niego newralgiczne, po czym ma zrobić jakieś delikatne przerolowanie ciała na bardzo ciężkim rollerze, który dokrwi wszystkie jeszcze te mięśnie, a na sam koniec rzeczywiście zacznie robić trening, lub z drugiej strony, że ma zrobić ileś tam powtórzeń ze skoków, wyskoków lub jakiegokolwiek zadania pliometrycznego, połączone jeszcze z treningiem kontroli oka. No wszystko fajnie, tylko chcemy Was nauczyć właśnie poprzez serię podcastów, jakie będziemy robić oraz przybliżając Wam jeszcze bardziej koncepcję GSP, dlaczego, co się dzieje i ile czynników na to wpływa. I tak naprawdę no, w ciemno nie da się tego stwierdzić, że ten akurat typ człowieka będzie tak reagował. No dobra, a jak miał inny dzień i się wyspał, znaczy się w ogóle nie wyspał, bo spał półtorej godziny. No to czy to jest w ogóle rozrywka taka dobra? Nie. Najlepsza to jest taka, że idzie do chaty, bo nie nadaje się na trening dzisiaj. Po prostu.
Dokładnie tak. I jeszcze trzeba wziąć pod uwagę cały bagaż schorzeń, czy też właśnie doświadczeń, które taki klient ma. I tutaj na przykład można, znowu wracając do układu autonomicznego, można się zapytać, no dobra, to dlaczego jednych w cudzysłowie stres, czyli jakieś zadanie motywuje, a innych dezmotywuje, tak? Dlaczego jedni gryzą zęby, inni paznokcie, a trzeci po prostu siedzą i pod kątem stresu jeszcze bardziej się potrafią wyostrzyć, tak? No i tutaj są dwie takie struktury w mózgu. Jeden to jest zakręt hipokampa, zwany hipoką, a drugi to jest ciało migdałowate. I ten hipokamp odpowiada za te pozytywne wrażenia sensoryczne, motoryczne, czyli to, co nas pozytywnie nam doświadczamy, a ciało migdałowate z kolei odwrotnie negatywne, tylko skąd my to potrafimy tam magazynować. No i to wszystko znowu wracamy do neuroprzekaźników, do słynnych glikokortykoidów, tak, czyli nazwijmy to substancji, które włączają się na skutek włączenia się układu współczulnego. I teraz ja bym to tak powiedział, że są takie dwa przedsionki. Jest przedsionek hipokampa, no i tam biegną te wszystkie, znaczy biegnie ta substancja chemiczna, jaka są te glikokortykoidy. I jeżeli tam są takie dwa receptory, jeden ma lepsze powinowactwo z glikokortykoidami, drugi ma mniejsze. Jeżeli będzie przeładowanie tych informacji, to ten pozytywny receptor, czyli ten, który ma dobre powinowactwo z glikokortykoidami, nie będzie mógł już przyjąć więcej, więc wyrzuca tą zawartość do ciała migdałowatego. Dlatego właśnie w zależności gdzie dotrze informacja, a to z kolei gdzie dotrze, to zależy od naszych przekonań, od tego jak my się uczymy, jak doświadczamy. To jest najprościej pokazać, jeżeli dziecko upadnie na kolana i ja będę płakał i mówił, że boli, to w pewnym momencie zakoduje dziecku reakcję bólu i strachu przed upadkiem. Tak? Tak samo tutaj, tylko że trzeba pamiętać, że wrażenie czucia bólu, dyskomfortu to jest tylko i aż informacja, to nie ma nic wspólnego z cierpieniem. Jeżeli ktoś się zwija z bólu albo zamyka się, czyli na przykład mówiąc prościej, jeżeli ja dotykam czyjejś dłoni albo ręki i zaczynam coś tam badać i widzę, że to boli, jak za przeproszeniem jasna cholera, i zadaję pytanie pacjentowi w skali od 0 do 10, przyjmując, że 10 wstajesz z leżanki, na ile cię boli, on mówi 15, 12, nie? Ale widzę, że nie ma reakcji. To znaczy, że taki pacjent jest bardzo niebezpieczny dla samego siebie, ponieważ ja go mogę uszkodzić tym, że on jakby neguje odczuwanie bólu. Ty masz mówić o tym, że cię boli, bo to też jest układ nerwowy, tak? No w ogóle inny podcast. Natomiast to się stricte wiąże z układem autonomicznym, bo w trakcie odczuwania bólu my mamy różnego rodzaju reakcje, czy to piloerekcje, czyli stroszenie włosów, pocenie się, zadyszkę. Jedni się robią bladzi z powodu stresu, czy też bólu na przykład, a inni z kolei odwrotnie, cali czerwoni. Tak? Więc znowu tutaj trzeba, to co Kamil, przysłałeś do mnie swojego dobrego znajomego, który miał dużo wyprysków, tak? Czyli coś tam było z hormonami, tak, z trzewiami, nie tak, bardzo duże wysianie krostami. I on praktycznie od razu, on nie potrafi oddychać, on się od razu czerwony i siny robił, więc zaleciłem tak zwany oddech w niewygodzie, czyli na przykład, albo inaczej, relaksację w niewygodzie, czyli zarzuciłem mu nogi za plecy, leżał sobie na plecach, znaczy nogi za głowę i było widać, jak strasznie się dusi, a ja mu zacząłem słownie opisywać, co ma zrobić, żeby w tej niewygodnej pozycji znaleźć taką ucieczkę oddechem, żeby było mu wygodniej. I wiem, że tam Kamil, jak wprowadziliście coś takiego, no tam coś się wyrównało, tak? Ale to jest jedna z opcji, tak? Jeśli sami na własną rękę nie próbujcie, bo to dobrze, żeby ktoś tam obok was był i pokazywał, jak tym oddechem skierować. I to też jest na przykład jedna z form rozgrzewek treningowych, tak. albo odwrotnie, zakończenia treningu.
I to samo tutaj akurat ten protokół jakby sam na własną rękę jeszcze rozszerzyłem o bardzo dzisiaj popularne oddychanie Wima Hofa, które naprawdę u niego dało efekt no, dosłownie spektakularny. To jest dla niego idealna rozgrzewka, bo nie robi się już w ogóle fioletowy przy jakiejś nawet prostej czynności, to nie chodziło w ogóle o ciężar, bo o ciśnienie krwi, bo już mówię, nie no, on się robi fioletowy i zaraz chłop tutaj zejdzie na tym treningu, to mówię, nie, no tak to się nie będziemy bawić. Ale mierzył mi jeszcze, pamiętam to jak dzisiaj, jak mierzył ciśnienie sobie w trakcie treningu, bo ja mówię, masz mi przynieść ten ciśnieniometr i masz mi to pokazać, bo ja nie pozwolę na to, żebyś, no bo to wygląda jakbyś od 200 na nie wiem, na 150 czy jakieś, no jakieś chore wartości i on mówi, no ty, bo mi tutaj zejdziesz. No ale no to ciśnienie, ty, jak on trenuje, a tutaj jest tam 130 na 85, no dobra, no to chyba nie tędy droga. No i znowu tam zgłosiłem się właśnie do Piotra z tym problemem i jak był ten oddech w niewygodzie i dalej poprawiłem tak naprawdę w cudzysłowie ten efekt i jeszcze tak naprawdę hiperwentylowaniem się i tym takim przejściem do tej fazy wstrzymywania powietrza, no naprawdę serio efekt jest spektakularny, bo ten bracing teraz, jaki robi, to rzeczywiście jest robiony tym, co ma robić i rzeczywiście daje to świetny efekt dla całego ciała. Ile to jest kilogramów? No znowu pewnie okaże się to po prostu na zawodach, bo nie powiem wam, że no nie wiem, oddychanie da wam 50 kilo. Może da nawet 100, tylko chodzi o to, po co to w ogóle jest i co jest prawdziwą przyczyną.
Ja by też tak kończąc, musicie też pamiętać o tym, że uczymy się różnych nowych czynności, rzeczy na dawce współczulnej, czyli mówiąc po prostu musimy się zestresować, tak? To pamiętajcie, żebyście cały czas nie myśleli o stresie takim, że o Boże, boję się czegoś, nie tylko stres, no jest wyzwanie, tak? I słowo klucz, wyzwanie, tak? Natomiast zapamiętywanie i kodowanie tego w układzie nerwowym jest na dawce przywspółczulnej. To jest tak często na przykład my, studenci fizjoterapii czy też medycyny uczą się do anatomii, no to w pewnym momencie dochodzimy do takiego pułapu, że nic nie pamiętamy, musimy zamknąć książkę i musimy pójść spać. I rano się budzimy i o dziwo pamiętamy wiele, tak? No właśnie o to chodzi. Tylko, że żeby podbić się wegetatywnie, ja muszę się z czegoś podbić. Czyli mówiąc innymi słowy, no wyżej nie, jak mogę wyżej podskoczyć, jak będę na szpicy wieży Eiffla, tak? No to jest tak można powiedzieć, wyżej nad wieżę, no po co skakać, tak? Tak samo tutaj. Więc muszę najpierw wybalansować, żeby zestresować i później, żeby tam wrócić, tak? I to często się nie dzieje na jednej wizycie, tylko to trzeba często rozwlec, tak? Także i to jest właśnie to, co mamy w naszym programie, czyli to jest to w pozycji, czyli pozycja, świadomość, cel i ruch, tak? Po wcześniejszej regresji, tak? Więc to takie uświadomienie człowiekowi, w jakiej sytuacji się znajduje, jakie są cele możliwe do osiągnięcia, jakie nie, no i to wybalansowanie, to jest bardzo ważne i cały czas mówimy o układzie nerwowym.
Dość trudne.
Dość trudne. Tak mówię, no streściliśmy 3 lata, które ja miałem z neurologiem, miałem 3 lata na studiach, więc streściliśmy przez niecałą godzinę.
Wszystkim wam bardzo dziękujemy. Dziękuję za udział w naszym podcaście i znowu dla tych, którzy oglądają nas na YouTubie, jak zawsze bardzo mocno będę zachęcał do tego, żeby być na bieżąco, a więc subskrybujemy, klikamy na dzwoneczek, łapki w górę i dajemy komentarze. Dla osób, które słuchają nas na iTunes czy na Spotify, po prostu obserwujemy nasze konto znowu, żeby być po prostu na bieżąco.
Tak jest. Dziękuję bardzo.
Trzymajcie się. Cześć.
Cześć.